budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego stanęła w martwym punkcie. Po ponad 6 latach od przyjęcia ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym i zmianie władzy w Polsce powracamy do punktu wyjścia. Ekonomiści debatują nad sensem gospodarczym tej inwestycji, wojskowi nad jej znaczeniem dla bezpieczeństwa, a politycy nad sensem kontynuacji projektu, który kojarzy się bezpośrednio z partią PiS. Tylko czy względy polityczne powinny determinować dalszy kierunek rozwoju całego kraju? Jak wygląda cały proces inwestycyjny przy takich inwestycjach jak CPK? Co zostało zrobione od 2017 i na co wydano miliardy złotych? Sprawdźmy to.
Bizon. Włączeni do świata biznesu i finansów.
Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i edukacyjnej serii Bizon, gdzie prostym językiem poszerzamy Waszą świadomość finansową. W tym odcinku poznacie prawdziwą historię rozwoju CPK od pierwotnego pomysłu przez koncepcję i pozwolenia, aż po pierwsze prace budowlane. Wszystko po to, aby lepiej zrozumieć, na czym polega tak duży proces inwestycyjny, na co poszły nasze pieniądze i dlaczego nie widać jeszcze zbyt wielu cieszących oko efektów. Pod koniec odniosę się także do słów premiera i pokażę Wam zamysł tej serii, która ma sprowadzić debatę na temat CPK do merytorycznych argumentów. Tradycyjnie jednak zanim przejdziemy do konkretów, wiernych widzów proszę o łapkę w górę, aby naoliwić zardzewiałe tryby algorytmu. I nie przedłużając, czas to pieniądz, więc zaczynajmy. CPK, rys historyczny. Centralny Port Komunikacyjny kojarzy się przede wszystkim z rządami Prawa i Sprawiedliwości, a w zbiorowej świadomości jest to sztandarowy projekt tej partii. Jednak mimo, że w 2017 roku to PiS zainicjowało pracę nad tą koncepcją, to partia wcale nie jest pierwotnym twórcą tego pomysłu. Cofnijmy się więc w czasie aż do prawdziwych korzeni CPK. W 1934 roku powstaje lotnisko Okęcie. Początkowo jako projekt tymczasowy, który ma obsługiwać pasażerów do momentu budowy osobnego cywilnego portu lotniczego na Gocławiu. Ostatecznie jednak polskie władze po II wojnie światowej rezygnują z budowy lotniska na Gocławiu z powodu konieczności odbudowy stolicy po wojnie. Zamiast tego w 1934 roku rozpoczęto gruntowną przebudowę lotniska Okęcie, zakończoną wielkim otwarciem w roku 1969. Niestety przebudowa już po kilkunastu miesiącach okazała się niewystarczająca z powodu gwałtownego przyrostu liczby podróżujących. Już w roku 1971 na Okęciu odprawiono pierwszy milion pasażerów. To właśnie w tym czasie zaczynają wyłaniać się pierwsze kształty pomysłu budowy nowego, znacznie większego lotniska centralnego, które umożliwiłoby swobodną podróż po kraju i za granicę. Pomysł budowy Centralnego Portu Lotniczego powstaje w latach 70., a jego autorami są dwaj eksperci w dziedzinie transportu publicznego, Bogusław Jankowski i Henryk Panusz. Integracja transportu łącząca polską kolej, lotnisko i drogi już wtedy była poważnie analizowana. Koncepcja zakłada, że nowe lotnisko powstanie obok stacji dla szybkich pociągów w sąsiedztwie autostrady Berlin-Warszawa i zapewni dojazd w czasie 2 godzin z większości miast w Polsce. Polska w Unii i dalsze losy CPK. Przez kolejne lata mogłoby się wydawać, że słuch po CPK zaginął, a projekt został porzucony. Jednak to nieprawda, dlatego że od 2003 roku kolejni ministrowie transportu w ramach kolejnych rządów i to reprezentujący różne opcje polityczne jak Marek Pol, Krzysztof Opawski i Cezary Grabarczyk przygotowują przekrojowe raporty, organizują grupy robocze ekspertów, zlecają studia wykonalności i co najważniejsze wydają jednoznaczne rekomendacje za budową nowego lotniska. Jednocześnie trwają debaty nad lokalizacją i w wyniku długich dyskusji wytypowanych zostaje 10 potencjalnych miejsc w centralnej Polsce. Tymczasem w roku 2004 Polska robi duży krok i wstępuje do Unii Europejskiej. Co to oznacza dla potrzeb transportowych kraju? Rzecz jasna przekłada się to na kolejne zwiększenie liczby pasażerów i kolejną rozbudowę pękającego w szwach lotniska Okęcie. Otwarte zostają więc 2 nowe terminale dla małych samolotów biznesowych oraz dla pasażerów tanich linii lotniczych, co z dużym prawdopodobieństwem wyczerpuje już dalsze możliwości rozbudowy stołecznego lotniska. Pytanie więc, co dalej? CPK, czyli priorytet w dalszym rozwoju Polski? Historia CPK znacznie przyspiesza dopiero w roku 2017, kiedy na poziomie Rady Ministrów zapadła decyzja, że budowa nowego lotniska w połączeniu z ambitnym programem kolejowym będzie priorytetem inwestycyjnym Polski. W tym samym roku rząd powołuje więc pełnomocnika do spraw CPK Mikołaja Wilda i akceptuje tzw. koncepcję CPK. W maju 2018 roku uchwalona zostaje ustawa o CPK, a we wrześniu powołana zostaje spółka celowa Centralnego Portu Komunikacyjnego, której celem jest budowa nowej infrastruktury. Kolejny kamień milowy w sprawie tej inwestycji pojawił się niecały rok później. W marcu 2019 roku rząd zatwierdza program kolejowy CPK. Mowa o liniach kolejowych, które widzimy na mapach planów projektu CPK, tworzących tak zwane 10 szprych, rozchodzących się od centralnego lotniska do największych miast w Polsce. Zgodnie z planem powstać miałoby 2000 km nowych linii kolejowych. Według założeń miałoby nam to zapewnić podróż z większości miast w Polsce do Warszawy i CPK w czasie nie dłuższym niż 2,5 godziny. Kilka miesięcy później powstają pierwsze koncepcje terminala. Dokładniej w czerwcu 2019 CPK z ambasadą Wielkiej Brytanii organizuje warsztaty architektoniczne, w czasie których światowe biura projektowe przedstawiają, jak może wyglądać lotnisko CPK. W warsztatach wzięły udział m.in. takie tuzy jak Foster and Partners, który zresztą w późniejszym czasie wygra przetarg na master architekta CPK, Zaha Hadid Architects, Chapman Taylor, Grimshaw, Benoit i Pascal and Watson. Co ważne, w międzyczasie tych wydarzeń lotnisko Okęcie idzie na rekord, gdyż jak się okaże, w 2019 roku obsłuży 19 milionów pasażerów. Mówimy zatem o liczbie o 11 razy większej od liczby mieszkańców Warszawy. Jednocześnie Okęcie przetransportuje odpowiednik 2,5 tysiąca tirów cargo, co będzie stanowić wzrost o 6% w stosunku do roku poprzedniego. Będzie to kolejny istotny wzrost przewozów, świadczący o tym, że powstające CPK ma szansę odegrać znaczącą rolę, zarówno w kontekście przemieszczania osób, jak i towarów, stanowiąc przeciwwagę dla podobnych lotnisk w naszym regionie. Pytanie zatem, co na to Unia? Zgoda Unii Europejskiej na CPK i maksymalne dofinansowanie projektu. W latach 2020-2021 inwestycje kolejowe CPK otrzymują zgodę na poziomie unijnym i mogą liczyć także na znaczące dofinansowanie ze strony wspólnoty. Inwestycje kolejowe CPK idealnie wpisują się bowiem w unijne cele transportowe, politykę klimatyczną i dążenie do zwiększenia udziału kolei w przewozach pasażerskich i towarowych. Tym samym projekt rozbudowy polskiej kolei otrzymuje kilka dofinansowań. Pierwsze z nich pojawiło się już w 2020 na kwotę ponad 8 milionów złotych, która ma zostać przeznaczona na prace przygotowawcze dla budowy fragmentu trasy Katowice-Ostrawa w ramach instrumentu CEF – Connecting Europe Facility. Następnie w 2021 roku spółka najpierw uzyskała około 110 milionów złotych na projekt tunelu dalekobieżnego w Łodzi i studia wykonalności dla odcinka Warszawa-Łódź-Poznań. Co ważne, Komisja Europejska oceniła wniosek bardzo wysoko i zarekomendowała przyznanie pełnej kwoty wnioskowanego wsparcia. Z kolei w czerwcu 2021 spółka CPK otrzymała kolejne 290 milionów złotych dofinansowania od Komisji Europejskiej na opracowanie pełnej dokumentacji inwestycji, która miałaby połączyć Łódź z Warszawą. Christian Schmidt, szef Dyrekcji Generalnej do Spraw Mobilności i Transportu w Komisji Europejskiej, odniósł się wtedy do perspektyw rozwoju polskiej kolei w następujących słowach. W perspektywie 10-20 lat polska sieć kolejowa może być lepsza niż w starej Unii. Warto podkreślić, że pan Schmidt nigdy nie był wielkim fanem rządów Prawa i Sprawiedliwości, ani z dużym prawdopodobieństwem nie otrzymał żadnych pieniędzy za takie stwierdzenie. Od początku projektu widoczna jest przychylność wspólnoty europejskiej, która rozumie potencjał rozbudowy polskiej infrastruktury i przedkłada go ponad polityczne różnice. Dofinansowania w euro będą więc ważnym elementem wspomagającym wydolność budżetu państwa polskiego w kontekście realizacji inwestycji z potencjalnie wysoką stopą zwrotu, do której wrócimy za moment. moment. Najpierw jednak przypomnę krótko o platformie Freedom24, gdzie także możecie liczyć na stosunkowo wysoki zwrot. Do 6,41% rocznie w euro i do 8,76% w dolarze w produktach na 3 do 12 miesięcy. Co ważne, stały partner kanału postawił także na wyższe oprocentowanie rachunku w przypadku większych kwot, czyli dokładnie odwrotnie niż to zwykle bywa w bankach. Szczegóły widzicie w tabeli. Obecne warunki jednak najpewniej nie będą z nami zbyt długo, bo zależne są od stóp procentowych w USA i Europie, a tu raczej szykują się zmiany. Z kolei kiedy Fed i EBC obniżą stopy procentowe, oferta także się pogorszy. Dlatego jeśli szukacie ciekawego parkingu dla oszczędności w euro czy dolarze, warto zarezerwować sobie obecne warunki teraz. Sam trzymam rezerwę walutową w euro właśnie na tej platformie i korzystam z dziennej kapitalizacji oraz długoterminowych produktów. Freedom24 to europejska spółka córka dużej grupy kapitałowej Freedom Holding Corp notowanej na amerykańskim Nasdaqu. Depozyty objęte są zabezpieczeniem do 20 tysięcy euro przez tak zwany Investor Compensation Fund. Szczegóły oferty partnera znajdziecie pod linkiem w opisie, a w przypiętym komentarzu odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Pamiętajcie, aby użyć właśnie tego linka, bo tylko on uprawnia do ciekawych promocji wyłącznie dla naszej społeczności. A następna pojawi się najpewniej już w marcu. Budowa CPK, czyli jak wygląda proces inwestycyjny. W 2020 roku rozpoczęto pracę nad tak zwanym strategicznym studium lokalizacyjnym, które stanowi podstawę dla inwestycji kolejowych CPK i wyznacza korytarze przyszłych linii kolejowych. W ramach tego procesu odbyły się także największe w historii Polski konsultacje społeczne, a mieszkańcy złożyli aż 160 tysięcy uwag i wniosków. Następnie w kwietniu 2021 roku rządowy pełnomocnik do spraw CPK, w tamtym czasie pan Marcin Chorała, przyjmuje tzw. SSL, co stanowi krok w kierunku pierwszych prac w terenie. Cały obszar planowanej inwestycji zostaje w 2020 i 2021 roku objęty umową na inwentaryzacje przyrodnicze, które pozwalają na identyfikację chronionych, rzadkich lub zagrożonych elementów środowiska na terenach przeznaczonych pod przyszłe inwestycje. Jest to jeden z kluczowych elementów procedury środowiskowej, której przeprowadzenie jest niezbędne dla uzyskania decyzji środowiskowej i lokalizacyjnej, a następnie pozwolenia na budowę. Ten etap służy także do opracowania gigantycznego, mającego ponad 20 tysięcy stron raportu środowiskowego. W 2020 powstaje także bardzo ważny dokument dla dalszego rozwoju Centralnego Portu Komunikacyjnego, czyli program wieloletni na lata 2020-2023. To pierwszy krok ku realizacji inwestycji i jej finansowania, który zakłada wyłożenie 12,8 miliardów złotych na przygotowania do startu, od zakupu gruntów aż po szczegółowe projekty. Środki na ten cel mają płynąć ze Skarbu Państwa, funduszy europejskich oraz finansowania komercyjnego. Z kolei listopad 2020 roku przyniósł CPK solidnego międzynarodowego sojusznika, bowiem lotnisko Incheon z Seulu, znane z efektywnego zarządzania i ciekawego designu, zdecydowało się dzielić swoją wiedzą jako strategiczny doradca projektu. Koreańskie lotnisko, które ma zamiar pomóc CPK w stworzeniu skutecznego hubu przesiadkowego, nieprzypadkowo uznawane jest za jeden z najlepszych portów lotniczych globu. Na dowód tej tezy wystarczy spojrzeć na wyniki partnera Centralnego Portu. Przed pandemią COVID-19 w 2019 roku koreańskie lotnisko obsłużyło ponad 71 milionów pasażerów i prawie 3 miliony ton cargo, co świadczy o jego znaczącej roli i wpływie na gospodarkę południowej Korei. Ponadto lotnisko w Seulu w sposób pośredni i bezpośredni zapewnia miejsca pracy dla 450 tysięcy osób. Trzeba więc przyznać, że to gigantyczny praco- i zleceniodawca, który może służyć cenną radą i doświadczeniem. Pod koniec 2020 roku ruszył także program dobrowolnych nabyć, skupiony na zakupie gruntów pod przyszły Centralny Port Komunikacyjny. Ponad 1300 właścicieli zaoferowało blisko 3600 hektarów pod te inwestycje, z czego ponad 1000 hektarów zostało nabytych przez Skarb Państwa. Liczba transakcji i negocjacji na różnym poziomie zaawansowania rośnie. Sprzedającym są oferowane dość atrakcyjne warunki finansowe. Rzeczoznawcy wyceniają nieruchomości, a właściciele mogą liczyć na ceny wyższe niż rynkowe. Odpowiednio 140% rynkowej wartości budynków i 120% wartości gruntów. CPK oferuje również opcję zamiany na inną nieruchomość, działkę rolną, budowlaną czy też gotowe mieszkanie. Rolnicy decydują się na sprzedaż, zyskują szansę na dzierżawę gruntów z zasobów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Ponadto spółka CPK finansuje przeprowadzki, pokrywa koszty obsługi prawnej i inwestuje w rozwój zawodowy osób chętnych do zmiany pracy. Te działania generują znaczne koszty po stronie spółki, ale są niezbędne do tego, aby inwestycja w ogóle mogła powstać. Warto podkreślić, że wywłaszczenia na potrzeby infrastrukturalne zawsze związane są z ludzkimi dramatami. Zarówno kiedy mówimy o CPK, autostradach, drogach, jak i innych celach publicznych, gdzie nie da się tego uniknąć. Niestety problematyka tego mechanizmu jest złożona, bo w przypadku sprzedaży swojego dobytku często nie chodzi jedynie o kwestie finansowe. Nierzadko mówimy o dużej wartości sentymentalnej, domach rodzinnych, gospodarstwach przechodzących od lat z ojca na dzieci, czy też źródłach utrzymania od pokoleń. Ten temat poruszę szerzej w kolejnych odcinkach serii CPK, a Was proszę o komentarze co do tego, jak wyglądała ta procedura w Waszym przypadku, jeżeli zostaliście nią dotknięci. Latem 2021 roku mamy do czynienia z kolejnym postępem w planowaniu infrastruktury w postaci podpisania serii umów na studia wykonalności blisko 1000 km linii kolejowych. Wśród podpisanych kontraktów znajdują się studia dla odcinków Warszawa-Łódź, Łódź-Wrocław, a także trasy prowadzące na zachód do granicy z Czechami przez Żarów i Wałbrzych, na południe od Katowic do Ostrawy, na wschód od Łętowni przez Rzeszów oraz dalsze jak Zamość-Biełrzec, czy też Ostrołęka-Łomża-Giżycko. We wrześniu 2021 roku po procesie selekcji wyłoniono firmę Arup Polska do przygotowania masterplanu dla CPK. To bardzo ważny dokument, który będzie zawierał szczegółowe informacje, takie jak prognozy ruchu lotniczego, plan etapowania budowy oraz dokumentację przedprojektową. Wybór Arup Polska do tego zadania uzasadniony jest bogatym międzynarodowym portfolio, w tym doświadczeniem zdobytym przy projektach dla lotnisk London Heathrow, Kopenhaga Kastrup czy Hongkong. Prace nad masterplanem rozpoczęły się jeszcze przed oficjalnym wyborem wykonawcy. Dalej, w okresie od listopada 2021 roku do września 2023, Centralny Port Komunikacyjny podpisuje umowę na projekt budowlany 4,5-kilometrowego tunelu dalekobieżnego w Łodzi. Lokalizacja tunelu, zaplanowana na zachód od stacji Łódź Fabryczna, jest pierwszą inwestycją CPK, która przeszła do fazy projektowej i uzyskała decyzję środowiskową. Projekt otrzymał wsparcie finansowe z europejskiego instrumentu CEF, łącząc Europę, co podkreśla również jego znaczenie dla integracji transportowej na kontynencie. Aby przyspieszyć pracę, CPK zdecydowało się nawiązać współpracę z PKP PLK, korzystając z wcześniej opracowanej koncepcji szybkiej linii kolejowej między Warszawą a Łodzią oraz Poznaniem Wrocławiem. Wykorzystanie gotowych materiałów po niezbędnej aktualizacji zaoszczędziło zarówno sporo czasu, jak i środków publicznych. Zakończenie prac budowlanych tunelu ma zostać zsynchronizowane z uruchomieniem pierwszego etapu funkcjonowania lotniska CPK. Z kolei w okresie od grudnia 2021 do czerwca 2022 CPK prezentuje preferowaną lokalizację dla przyszłego lotniska. Po analizie wielokryterialnej i wypełniając wcześniejsze zapowiedzi, CPK przedstawił wybrany wariant inwestorski. Projekt zakłada budowę dwóch równoległych do autostrady A2 dróg startowych, każda o długości 3800 metrów, gdzie centralnym punktem będzie terminal pasażerski, sytuowany po południowej stronie linii kolejowej, z którą stacja kolejowa będzie w pełni zintegrowana. Przy wyborze tego wariantu priorytetem było zapewnienie, by infrastruktura lotniska charakteryzowała się optymalnymi parametrami operacyjnymi. Jednocześnie starano się minimalizować wpływ na gęsto zaludnione obszary oraz ochronić miejsca szczególnie ważne dla lokalnej społeczności i środowiska naturalnego. W grudniu 2021 CPK wraz z przylegającymi liniami kolejowymi zostaje uznany za jeden z priorytetów inwestycyjnych Unii Europejskiej na najbliższe lata. Umożliwia to uzyskanie dodatkowego finansowania z funduszy unijnych, co jest wynikiem przyjęcia przez Komisję Europejską nowego rozporządzenia, które dokonuje rewizji transeuropejskiej sieci transportowej przy uwzględnieniu polskich propozycji. To spory triumf dla naszej inwestycji. Następnie w lutym 2022 Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych przedstawiło prognozy dotyczące ruchu lotniczego dla Polski i CPK. Tutaj także nie było mowy o braku perspektyw rozwojowych, tylko o olbrzymim potencjale. Z ich przewidywań wynika, że branża lotnicza w Polsce powinna wrócić do poziomów sprzed pandemii COVID-19 najpóźniej do końca 2024 roku. Przy czym niektóre porty lotnicze mogą osiągnąć ten cel wcześniej. Dla CPK w pierwszym pełnym roku działalności IATA prognozuje około 30 milionów pasażerów. Oczekuje się natomiast, że do roku 2035 liczba ta wzrośnie do 40 milionów, a do 2044 roku do 50 milionów pasażerów. Z kolei prognoza na rok 2060 przewiduje, że CPK obsłuży około 65 milionów pasażerów w scenariuszu bazowym. Do tego oprócz ruchu pasażerskiego, Międzynarodowe Zrzeszenie przedstawiło również bardzo optymistyczną prognozę dla segmentu cargo w CPK. Zakłada ona bowiem, że w 2030 roku port przeładuje 500 000 ton towarów, w 2035 roku będzie to już 1 000 000 ton, a do 2060 roku liczba ta ma wzrosnąć do 1 750 000 ton. Te przewidywania stawiają CPK na pozycji ważnego hubu cargo w Europie, co może znacząco przyczynić się do rozwoju logistyki i transportu towarowego zarówno na kontynencie, jak i w regionie. Po zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę generał Ben Hodges, były dowódca amerykańskich wojsk lądowych w Europie, podkreślił w rozmowie z PAP znaczenie inwestycji takich jak Centralny Port Komunikacyjny dla poprawy infrastruktury szybkiego reagowania na wschodniej flance NATO. Jego opinia znalazła również odzwierciedlenie w wypowiedziach innych wojskowych, w tym generała brygady Dariusza Wrońskiego, byłego szefa wojsk aeromobilnych, który stwierdził, że z punktu widzenia obronności kraju CPK to inwestycja potrzebna na wczoraj. Te wypowiedzi podkreślają pilną potrzebę powstania w Polsce lotniska o dużej przepustowości, które będzie mogło operować całą dobę, przystosowanego do obsługi cargo oraz zintegrowanego z siecią kolejową i drogową. Innymi słowy, CPK planowane jako infrastruktura o podwójnym przeznaczeniu to nie tylko lotnisko cywilne, ale także obiekt, który w przypadku zagrożenia może zostać wykorzystany przez siły NATO do wsparcia i szybkiego reagowania. Plan generalny CPK uwzględnia, że w północnej części portu przewidziana jest infrastruktura wojskowa, co ma być realizowane we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej. To kolejna znacząca rola, o której zbyt szeroko się nie wspomina. Znaczenie tej inwestycji jest spore nie tylko mając na uwadze względy ekonomiczne, ale także w kontekście bezpieczeństwa kraju. W 2022 roku rozpoczyna się faza projektowania kolejowego dworca portowego i ogłaszane są pierwsze preferowane warianty inwestorskie dla kluczowych odcinków. Towarzyszy temu proces seria konsultacji społecznych z mieszkańcami i samorządami. Do tej pory ujawniono warianty inwestorskie dla 5 odcinków, które widzicie w tej chwili na planszy. Wprowadzenie tych linii ma na celu nie tylko usprawnienie komunikacji w obrębie Polski, ale także zwiększenie dostępności i połączeń międzynarodowych. Następnie CPK dokonuje wyboru 11 wykonawców dokumentacji projektowej dla swoich inwestycji kolejowych, podpisując w tym zakresie największą w Europie umowę ramową na tego typu prace. Szacunkowa maksymalna wartość tej umowy to bowiem około 7 miliardów złotych wypłacanych na przestrzeni 8 lat. Wytypowane do współpracy konsorcja składają się z czołowych firm projektowych pochodzących z Polski, Hiszpanii, Francji, Niemiec oraz Korei Południowej. W 2022 roku finalnie zakończono prace związane z planowaniem lotniska i rozpoczęto etap projektowania. Spółka w tej sprawie zawiera 4 kluczowe umowy projektowe. Najistotniejsza z nich to współpraca z Foster & Partners i Buro Happold, którzy mają zaprojektować terminal pasażerski, dworzec kolejowy, infrastrukturę przesiadkową i system bagażowy. Kolejna umowa z Dar Al-Handasah Consultants dotyczy inżynierii lądowej, w tym projektowania dróg, tuneli i systemów lotniskowych. Z kolei hiszpańska firma IDOM została wybrana do integracji systemów lotniskowych, odpowiadając za ICT i sieci specjalistyczne, stanowiące układ nerwowy lotniska. Grupa kapitałowa CPK następnie gromadzi ekspertyzę w zarządzaniu infrastrukturą lotniczą i kolejową, by usprawnić inwestycje, zintegrować rynek lotniczy i stać się liderem w Europie Środkowo-Wschodniej. W jej skład wchodzą CPK Lotnisko, odpowiadające za budowę i zarządzanie lotniskiem CPK, oraz Torpol, firma z 30-letnim doświadczeniem w modernizacji infrastruktury kolejowej. Rząd przekazuje także grupie kapitałowej akcje polskich portów lotniczych, zarządcy lotniska Chopina i innych portów, co dodatkowo rozszerza jej wpływy na większość portów regionalnych w Polsce, takich jak m.in. lotnisko w Krakowie czy w Gdańsku. W końcu też raport o wpływie na środowisko dla CPK, liczący około 20 tysięcy stron, został przekazany RDOŚ w Warszawie. Wreszcie w lutym 2023 roku w końcu mamy do czynienia ze startem pierwszych przygotowawczych prac budowlanych. Rozpoczynają się bowiem odwierty i sondowania geologiczne na potrzeby projektowe i budowlane. Dotyczy to kilkuset lokalizacji na terenie inwestycji. Ma nam to zapewnić informacje o jakości i nośności podłoża przed budową. W lipcu 2023 RDOŚ wydało zezwolenie na budowę lotniska i węzła kolejowego CPK, co pozwala na dalsze prace, w tym wnioskowanie o zezwolenie lokalizacyjne i budowlane. Innymi słowy, ta decyzja jest kluczowa, bo umożliwia już realizację projektu, w tym budowę terminala, wieży kontroli lotów, dróg startowych, węzła kolejowego i drogowego, a także całej infrastruktury dodatkowej, jak hotele i parkingi wokół lotniska. Ułatwia to również prace przygotowawcze, takie jak wycinka drzew czy badania geologiczne. Na dużą skalę trwają też rozbiórki z racji przejmowania przez CPK kontroli nad kolejnymi obszarami inwestycji. Prace na różnych etapach ukończenia obejmują łącznie 250 budynków. Trwa również proces organizacji i finansowania przeprowadzek z bilansem około 50 zrealizowanych. Na początku czerwca plan generalny określający plan rozwoju lotniska do końca 2060 roku trafia wreszcie na biurko ministra infrastruktury i zostaje przez niego zaakceptowany. To jeden z kluczowych dokumentów koniecznych do założenia lotniska i budowy CPK. Na początku lipca przedstawiono także projekt terminala pasażerskiego, dworca kolejowego i węzła przesiadkowego CPK, nad którym pracowało ponad 300 specjalistów pod kierownictwem Foster & Partners. Projekt budowlany ma być ukończony jeszcze w tym roku. Docelowy terminal będzie miał około 400 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, a do tego dojdzie dworzec kolejowy o powierzchni 65 tysięcy metrów kwadratowych i autobusowy na ponad 15 tysięcy metrów kwadratowych. Węzeł CPK zintegruje różne środki transportu w atrium w kształcie diamentu. Z kolei dworzec kolejowy będzie miał 6 podziemnych peronów i 12 torów dla różnych pociągów, w tym tych szybkich. Ciężko więc porównywać te inwestycje z czymkolwiek, co powstało w polskim transporcie czy logistyce do tej pory, bo skala oddziaływania projektu CPK na funkcjonowanie całego kraju i różnych sektorów gospodarki jest naprawdę ogromna. Z kolejnym kamieniem milowym mieliśmy do czynienia w październiku zeszłego roku, kiedy okazało się, że część lotniskową inwestycji CPK wesprą dwaj giganci branży lotniczej. Mówimy o Vinci Airports, największym inwestorze branży lotniczej na świecie, oraz australijskim IFM Global Infrastructure Fund, którzy pomogą w budowie i zarządzaniu lotniskiem Solidarność wchodzącym w skład CPK. Oba podmioty mają zainwestować w Polsce razem około 8 miliardów złotych, co da im 49% udziałów w największym polskim lotnisku. Reszta wraz z kontrolą nad inwestycją pozostanie w rękach państwa. Oprócz znacznej części finansowania komercyjnego dla potrzeb budowy lotniska, projekt zyskuje w ten sposób kolejne wartości niematerialne, takie jak doświadczenie oraz kontrola inwestorska, która również ma niemałe znaczenie w przypadku tak dużych projektów Skarbu Państwa. To zawsze dodatkowe pary oczu skierowane na ręce władzy, liczące na zysk i rynkowo uzasadnione decyzje. Zatem czy to wszystko, co wydarzyło się już w obrębie tego projektu, można nazwać niczym? Cytowaną pustą łąką, której pilnują setki urzędników za miliony złotych ze Skarbu Państwa? Odpowiedź pozostawiam Wam, a przytoczone przeze mnie dane są dostępne dla opinii publicznej, która powinna wyrobić sobie własne zdanie o tym, co obecnie ma miejsce. W całym tym planie pojawiają się bowiem potężne schody, które każą kwestionować jego dalszą realizację. W 2023 roku w Polsce odbywają się wybory, w wyniku których następuje zmiana władzy, a wraz z nią przychodzi nowe, mniej przychylne spojrzenie na projekt CPK. Skąd wniosek, że nowe spojrzenie jest mniej przychylne? Z licznych wypowiedzi polityków, czy też samego pełnomocnika inwestycji, które często rozmijają się z prawdą.
Prawdziwy problem polega na tym, że mówimy o wielomilionowych stratach, o gigantycznych wydatkach, o wielkiej ilości ludzi zatrudnionych przy inwestycji, której de facto nie ma. Bo pytanie o to, czy kontynuować inwestycje, czyli centralny port komunikacyjny, jest pytaniem o to, czy kontynuować coś, czego de facto nie zaczęto.
Powiedzmy sobie jasno, premier Polski musi wiedzieć, że tego typu inwestycje nie rozpoczynają się od wbijania przysłowiowej łopaty w ziemię. Pomijając fakt, że żadnej budowy nie rozpoczyna się od kopania w ziemi przed powstaniem projektu i spełnieniem odpowiednich wymogów formalnych, jest to szczególnie niemożliwe w przypadku tak dużych projektów rządowych. Uznając, że tak doświadczony polityk z pewnością to wie, wypowiedzi premiera należy uznać za próbę manipulacji opinią publiczną, wykorzystującą brak znajomości procedur i poziomu skomplikowania procesu inwestycyjnego. Mam jednak szczerą nadzieję, że po tym filmie rozumiecie ten proces dużo lepiej. Zrozumienie go w mojej opinii powinno stanowić merytoryczną podstawę do debaty nad argumentami za i przeciw powstaniu CPK w kolejnych odcinkach. Zostawcie hashtag za CPK lub przeciw CPK w zależności od tego, który z tych filmów chcecie zobaczyć jako pierwszy. Po zmianie władzy nowym pełnomocnikiem rządu do spraw CPK zostaje pan Maciej Lasek, działacz otwarcie sceptycznie nastawiony do budowy CPK. Jeszcze 26 stycznia tego roku pan Lasek przedstawiał sprawę następująco. Jesteśmy ugotowani złymi decyzjami. Lotnisko w Modlinie mogłoby stanowić dobrą bazę dla linii niskokosztowych. W całej Europie istnieją lotniska nieco oddalone od centrum miast, ale chętnie wykorzystywane. Nawet lotnisko w Modlinie, którego rozwój przez ostatnich 8 lat był celowo hamowany, w zeszłym roku odprawiło około 3,4 miliona pasażerów. To bardzo przyzwoity wynik. Jeśli uwolnimy inwestycje w Modlinie, dokończymy modernizację lotniska Chopina i będziemy mieli dobry pomysł na lotnisko w Radomiu, to Warszawa i region będą dobrze obsłużone. Z kolei już 6 lutego pan Lasek nieco zmienił retorykę. Być może w wyniku ożywienia opinii publicznej w tym temacie, tłumacząc, iż nowa władza tego projektu nie zamyka, lecz go naprawia. W tym celu przeprowadzone mają zostać 2-3 miesięczne audyty, na bazie których podjęta zostanie decyzja o tym, co dalej będzie się działo z projektem CPK. Póki co wiemy, że retoryka władzy ze skrajnie negatywnej i wykorzystującej populistyczne argumenty zaczyna skręcać ku racjonalności. Nie ma dzisiaj dyskusji, czy zamykamy, czy nie zamykamy CPK. Gdybyśmy chcieli zamknąć projekt CPK, to musielibyśmy zrobić to jak najszybciej. Audyt jest prowadzony po to wyraźnie mówiliśmy w kampanii i expose pana premiera, by ten projekt postawić z głowy na nogi, czyli go zracjonalizować. Stwierdził kilka dni temu Maciej Lasek. Czas pokaże, o jakim rodzaju racjonalizacji mówi pełnomocnik rządu do spraw CPK. Na razie mamy jednak do czynienia wyłącznie z opóźnieniem projektu, bowiem wojewoda mazowiecki najpierw nie wywiązał się z terminów, odpowiadając na wniosek o decyzję lokalizacyjną, a następnie zwrócił go do uzupełnienia. Dziennikarze z kolei gotowi są obserwowane od niedawna poruszenie opinii publicznej wokół tematu CPK przypisywać działaniu obcych, złowrogich sił. Świadczy to o tym, że ludzkie poruszenie sprawą, która dotyczy nas wszystkich i która może być motorem napędowym naszego rozwoju na kolejne dekady, wciąż jest dla mediów czy władzy nie lada zaskoczeniem. Ale to już nie nasz problem. My jako obywatele powinniśmy być wręcz dumni z tego, że w końcu zaczynamy kolektywnie interesować się tym, co zdefiniuje przyszłość naszą i naszych dzieci, i w końcu robimy to ponad podziałami, wywierając presję na władzy, której cele nie zawsze muszą być zbieżne z długoterminowym interesem Polski.
Jak mówi wasz prezes, dosyć tego, stop PCK i CPK i innym nazwom.
W kolejnych odcinkach serii o CPK postaram się sprowadzić tę debatę na właściwe tory, merytorycznych argumentów za i przeciw i wyciągając z tej sprawy komponent politycznych gier i zabaw, bo tutaj one nie są nam naprawdę do niczego potrzebne. Koniecznie bądźcie z nami. Jeśli ten odcinek był dla was wartościowy, proszę o łapkę w górę i udostępnienie. Wiernych bizonów proszę o hashtag bizon w komentarzu i zwróćcie proszę uwagę na ofertę partnera Freedom24, dzięki któremu będziemy w stanie zrealizować tak ważną serię. Do zobaczenia niebawem w jednym z kolejnych odcinków wokół mnie, a jeśli nie, to dopiero za kilka dni. Cześć!